Rozmówki polsko-polskie, czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie, tylko na antenie Polskiego Radia Chicago.
Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Karolina Rogus-Namiotko w audycji Rozmówki polsko-polskie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Weronika Hula, która mieszka w Peru. Witaj.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
Jak się znalazłaś?
Znalazłam się tutaj w marcu 2020 roku, tak więc datę, którą możemy wszyscy dosyć mocno wspominać. Zakończyłam Erasmus w Portugalii i był to taki moment, w którym nie do końca wiedziałam, co dalej. I gdzieś, jak to się mówi, piąta woda po kisielu, ciocia, kuzynka powiedziała, że tutaj w Peru mamy kogoś. I moim marzeniem też było nauczenie się języka hiszpańskiego, tak więc w przeciągu pięciu dni, jednego tygodnia spakowałam się, poprosiłam swój uniwersytet o urlop dziekański i kupiłam bilet i przyleciałam na 6 miesięcy i tak tu już leci trzeci rok u mnie.
Jak tam jest? Co to za kraj? Jacy są mieszkańcy?
Kraj wielu, wielu kontrastów, bo od bardzo materialnej, można powiedzieć, biedy do ogromnych bogactw można tutaj zauważyć na co dzień. Kraj bardzo wielu rodzajów ziemniaka, bo można tutaj ich znaleźć 4500 różnych rodzajów. Kraj, który ma linię brzegową przez całą długość kraju, pustynną. Następnie przebiegają po następnej linii równoległej Andy, czyli drugie co do wielkości największe pasmo górskie świata. I później jest dżungla, Amazonia. Tak więc kraj też bardzo pięknej natury, dzikiej, bogatej w bardzo dużo różnych też przepysznych produktów. Można tutaj naprawdę codziennie znaleźć inny owoc na markecie, na rynku.
Tak zaczęłaś od razu o tym jedzeniu i o tych ziemniakach. No właśnie, co oni tam jedzą? To jest właśnie takie południowoamerykańskie, wszystko na ostro, dużo właśnie warzyw, pomidorów, ostrej kuchni, czy może jeszcze jakoś inaczej jadają?
Przez to, że ten kraj jest tak ogromny i jest w nim bardzo dużo różnych kultur, aktywnych 40 ponad języków mówionych, to ta kuchnia też jest bardzo, bardzo różnorodna. Peru jest słynny na świat ze swojej gastronomii, uważaną za jedną z lepszych kuchni aktualnie na świecie. To, czym się wybija, to są na pewno owoce morza i ta kuchnia nadmorska, rybna. Bardzo popularnym daniem jest ceviche, czyli taka sałatka z surowej ryby. Jakby tą rybę się gotuje później limonką i przyprawami, tak jest troszeczkę ostrości. Głównymi daniami, tak jak można by było sobie wyobrazić, że wchodzimy do naszego baru mlecznego, zawsze znajdziemy na talerzu ryż, jakieś strączki, na przykład soczewice, groch, fasole, kawałek mięsa, ryby i sałatkę, na której niestety się tak za bardzo nie skupiają. To będzie kilka plastrów sałaty, pomidor i cebula. Bardzo różnorodna jest kuchnia, bardzo różnorodna. I poświnkę morską, która jest na przykład podawana w całości razem z ząbkami, co jest bardzo takim daniem na specjalne okazje, można powiedzieć, ale też w świecie, gdzie nie ma jednak tak za dużo środków, te zwierzątka się rozmnażają dosyć łatwo w prawie każdych warunkach, tak więc to jest tak też bardzo popularne danie.
Świnkę morską to miałam jako mała dziewczynka i tak jakoś trudno się mówi o takich rzeczach. Co prawda jestem mięsożercą i jadam mięso, nie mam z tym problemu, ale w poprzednim odcinku gościłam Joannę, która mieszka w Wietnamie i opowiadała tam, że na przykład jada się psy i że to prawda, więc no czasami tak trudno jest ludziom z innych krajów, z innych takich przestrzeni kulturowych przerobić to. Dla nich to jest normalne, a dla nas coś może się wydawać już totalnie nie okej. A powiedz mi, czy jest coś, czego na przykład nie ma w Peru, a za tym tęsknisz? Zaczynając właśnie od jedzenia.
Może to być troszeczkę dziwne, bo tutaj jestem w krainie i w raju kakao, ale jednak takie czekolady typu Wedel albo Milka nie są tutaj dostępne. Później możemy przyjść na nasze mięsa, na nasze kiełbasy, w których myślę, że możemy być bardzo wyspecjalizowani i bardzo dobrze je robimy. Tak więc tutaj tego ja za tym mogę, że tęsknię, albo czasami mam gdzieś tam zachciankę i raczej sobie je nie zaspokoję. Oraz na białe produkty, na białowe typu ser, jogurty, serki wiejskie. Te produkty tutaj są droższe i ciężej dostępne i też nie takie może, jakie gdzieś tam ja lubię albo jestem do nich przyzwyczajona, tak więc czasami jest mi za nimi tęskno. No jednak będąc tutaj bardzo, bardzo się tutaj czuję dobrze i staram się skupiać na tym, co tutaj jest, a nie na tym, czego mi brakuje. Chociaż jak mama mnie odwiedzała 1,5 roku temu, to przywiozła mi kilo ugotowanych pierogów z zasmażką z cebuli i tylko jak ją odebrałam z lotniska, to już sobie wcinałam wszystkie naraz zjadłam.
No właśnie tak jak rozmawiam z ludźmi z zagranicy, to oni właśnie o tych pierogach mówią, ruskie głównie, z serem, z
Ruskie.
kartoflami. No dobrze,
Dokładnie.
a oprócz jedzenia, czy jest jeszcze coś, za czym tęsknisz, czego tam ci brakuje? Czy na przykład zima to jest coś, za czym można zatęsknić, będąc 3 lata w krainie wiecznego lata?
Coś w tym stylu, tak właśnie jak wspomniałaś, te pory roku, które mamy w Polsce, czyli lato, jesień, zima, wiosna i te zmiany tych pór roku, nasza złota jesień, kwitnąca wiosna po takiej zimie, w trakcie której wszystkie rośliny śpią. No jeszcze myślę niepodważalnym, nieporównywalnym do niczego. Za tym czasami zapachem bzu się zatęskni, który mamy gdzieś tam na początku naszej wiosny. Bądź długimi letnimi nocami. Tutaj dzień trwa przez cały rok od 6 do 6, tak więc no może te krótkie dni nie są gdzieś tam najwspanialsze, ale te długie, gorące noce letnie nasze polskie na pewno wszystkim gdzieś tam przypadają do gustu w większości, tak więc są takie rzeczy, których tutaj nie ma, do których gdzieś tam jestem przyzwyczajona, jednak ja z Polski wyprowadziłam się w 2015 roku. Tak, więc jestem już też przyzwyczajona do różnych zmian i na razie nie brakuje mi na tyle, żebym gdzieś tam bardzo ubolewała. Ale są rzeczy, których no, nie da się znaleźć na drugiej części świata. Język nasz, którym posługujemy się teraz, nasza polszczyzna, której tutaj czasami nie da się takiej ekspresji oddać, jaką byśmy chcieli w obcym języku.
Wspomniałeś, że jesteś tam 3 lata. Czy to jest takie miejsce, które jest już takim twoim docelowym, w którym czujesz, że zapuścisz korzenie? Czy to jest jedno z miejsc na twojej drodze poszukiwań w zasadzie swojego miejsca na świecie?
Myślę, że jestem młoda jeszcze, mam 20, 27 lat, teraz kończę w grudniu, tak więc ciężko mi sobie wyobrazić, gdzie tak naprawdę spędzę życie tak do końca i gdzie się może ustabilizuję, zostanę, ale jestem w bardzo poważnych decyzjach szukania tutaj terenu i budowania swojego malutkiego domku z bambusa, z drewna, bardzo, bardzo prostej konstrukcji i obsługi. Bazę na pewno bym chciała tutaj mieć i czuć się tutaj jak w domu, mimo że może gdzieś tam jeszcze wylecę na jakieś wojaże, to tutaj chciałabym móc wracać i wiedzieć, że to jest też tutaj. Mam swoje cztery kąty, swój kawałek podłogi.
To zaciekawiłaś mnie tym, że można samemu wybudować sobie dom z bambusa. Powiedz mi, jakie to są procedury, jakie trzeba spełnić warunki, żeby móc to zrobić. Jest jakiś, nie wiem, nadzór budowlany, musisz mieć jakiś papier na to, pozwolenie.
Tak naprawdę najważniejszym krokiem w trakcie budowy jest upewnienie się, że kupujemy dobry teren i że na tym terenie nie ma jeszcze żadnych problemów. Jako że ciężko jest znaleźć albo kupić w dobrej cenie teren, który ma 100% prywatność, tutaj się kupuje takie tereny, które są w części prywatne, ale w części jeszcze są one państwa i dopiero po 10 latach można się starać o jakby pozostanie na nim i dostanie na niego 100% takich legalnych dokumentów. Jednak jeżeli ktoś na tym terenie jest i przebywa, nikt nas z niego nie może wyrzucić i mimo wszystko legalnie na nim przebywamy. Jedynie jeżeli historia ma gdzieś tam poprzednich najemców, albo jakąś taką historię dosyć trudno skomplikowaną, wtedy mogą się robić komplikacje. Zależy też od regionu, zależy od części, zależy od sąsiadów. Ja tutaj na północy, na pustyni, z wspaniałymi sąsiadami, z którymi planuję się tutaj urządzić do takiego malutkiego projektu domku, nie będzie żadnych problemów. Stawia się, kupuje się drewno, bambus i się robi swoją budowę. No takich dużych projektów kilkupiętrowych albo takich większych przedsięwzięć na pewno już takie procedury są, ale tak jak to czasami Polacy, których tu poznałam, troszeczkę starszej daty ode mnie, często wspominają, że tutaj się czuje, jakby to była taka Polska lat 90., 80., że tak na luzie troszkę bardziej, że tak powiem.
Tak chciałam podpytać o Peruwiańczyków. Jakim są narodem? Czy jako południowcy z południowej Ameryki są właśnie raczej tacy bardziej temperamentni, jak na przykład nasi europejscy Włosi czy Grecy? Jak to wygląda w Ameryce Południowej?
Bardzo często widzę takie podobieństwa do naszego narodu, na przykład w ich gościnności. Może nie są na pierwszy rzut oka tak bardzo otwarci, jak na przykład ludzie w Kolumbii albo w Argentynie. Jest tutaj bardziej taka granica często stawiana między sobą bądź dla obcokrajowca również. Jednak jak się troszeczkę zbliżymy albo zapoznamy, to ich gościnność, serdeczność i ręka chętna do pomocy jest taka bezinteresowna i bardzo ciepła. Jeżeli chodzi o charakter i ich temperamenty, to tak jak wspominałam, ciężko jest tak generalizować ten naród, jako że naprawdę tutaj kultur jest bardzo wiele. Od samego tego, że właśnie 40 różnych języków jest tutaj aktywnych. Mamy ludzi z Ant, z gór, bardzo spokojnych, bardzo pracowitych, bardzo silnych. Tak jak u nas góry, ale też mi się wydaje, z tego co ja poznałam, są bardzo pracowici i tacy dosyć zdystansowani, ale ciepli. Na wybrzeżu jest troszeczkę bardziej pikantnie, jest troszeczkę bardziej niebezpiecznie i troszeczkę ludzie są bardziej też jednak otwarci, głośni, weselsi i cieplejsi. Sam obraz Peruwiańczyka ciężko tak naprawdę pomimo tego czasu jest mi go tak określić, szczerze mówiąc.
A co cię tak naprawdę urzekło w tym kraju najbardziej?
To jak bardzo się w nim odnalazłam, to może było coś takie bardziej takie przeżycie wewnętrzne, myśląc, że czeka mnie podróżowanie po całym świecie, zwiedzanie całego kontynentu. Tylko tu przyjechałam, postawiłam stopę i poczułam się bardzo, bardzo przyjemnie, swobodnie. Są to na pewno ta natura, te pejzaże, to jedzenie tak łatwo dostępne, naturalne, które jest na wyciągnięcie ręki, ta możliwość przemieszczania się pomiędzy różnymi światami w krótkim bądź długim czasie, ale jest to dosyć proste, jako że jest to wszystko w jednym kraju. Jedzenie, ich kuchnia, możliwość rozwoju w różnych sportach i ta mistyczność jeszcze tego kraju, która tutaj dalej istnieje, te budowle inkowskie, preinkowskie, linia Nazca, ta kultura jeszcze prekolumbijska albo przedchrześcijańska jest tutaj dalej żywa i jest troszeczkę oczywiście wymieszana już z tym naszym światem. Jednak bardzo łatwo można zauważyć kogoś, kto się napije wody i podzieli się tą wodą z mamą ziemią. Jest mocno czczona tutaj Pachamama, czyli jakby mama natura. Ludzie są połączeni, nie wiem jak to nazwać, każdy ma różne słowa na to wszystko, z energią, ze światem, wierzą w różne mistyczności, tylko nie z takim gdzieś tam obłędem. To jest dla nich naturalne, że jak idą w góry, to zostawiają ofiarę w góry za podziękowanie, za przyjęcie i prośbę, żeby ich ładnie potraktowali, żeby było dobrze z tym szacunkiem do gór. Apus się zwraca tutaj do szczytów, do ojców gór, do tych duchów. Jest to taki szacunek, który mają wobec tej natury mocny i naturalny, niewymuszony, a mimo to bardzo często można zauważyć, że nie ma tej świadomości i co druga osoba wyrzuci tą siatkę plastikową na ulicę i nie ma tej edukacji w tą stronę, ale mimo to jak się pójdzie na market, to można zobaczyć mnóstwo ziółek, które panie sprzedają, każdy sobie robi napary świeże w domu. Jest jeszcze takie mocne połączenie tutaj z tą tą naturą, z tymi może wierzeniami bardziej rdzennymi, które ja znałam wcześniej w Europie i bardzo mnie to tutaj urzekło na tym, w tym kraju.
Tak pięknie wspomniałaś o tej mistyczności. To jest coś, do czego dąży chyba teraz zachodni świat, do takiego balansu pomiędzy tym pędem, który sami sobie zrobiliśmy, a jednak tą próbą powrotu do natury, gdzie możemy się wyciszyć też. Czy często na przykład wracasz do Polski, czy jakby unikasz właśnie powrotu do tego pędu, żeby jednak chwilę gdzieś tam dłużej pożyć tym mistycyzmem?
W Polsce byłam w zeszłym roku, pozałatwiać kilka spraw, dokumentów, obronić licencjat, zdać prawo jazdy i może przez chwilę też zobaczyć, czy się odnajdę w moim mieście, w moim ukochanym kraju, do którego oczywiście tego bardzo dużo mam miłości do Polski i wdzięczności. Jestem dumna o tym, skąd pochodzę, bez wątpienia. Jednak nie mam potrzeby. Co mi omija, to są wesela moich najbliższych i widok, jak dzieci moich przyjaciół i mojej rodziny rosną. A poza tym nie za tym pędem i byciem kimś, albo tego, jak widzę ten brak dzieci na ulicach, które się bawią. Tutaj kobiety, mężczyźni, ludzie żyją z dnia na dzień, zbierają monety, pracują na ulicy. Oni robią to z uśmiechem na twarzy, z luzem. Zgadzają się na to, jakie mają życie i nie są wobec świata tacy surowi, nie oczekują tak wiele, nie biegną za tym, co im może pokazuje telewizja, albo plakaty, albo internet. I mimo iż mają mniej, to dużo bardziej doceniają to, co mają. I tego można się od nich uczyć tutaj każdego dnia.
A jak się komunikujesz z nimi? Nauczyłeś się hiszpańskiego? Bo ponoć hiszpański wcale nie jest takim trudnym językiem. Oczywiście na pewnym etapie, kiedy już tam zgłębiamy różne tajniki różnych języków, to nam się wydają pewne rzeczy nie do przeskoczenia. Ale z racji tego, że w Polsce wyświetlane często były różne seriale hiszpańskojęzyczne, to mam wrażenie, że on bardzo szybko wpada w ucho i jest taki łatwy do przyswojenia.
Tak, hiszpański nie jest trudny. My w polskim języku, z tego co ja się dowiedziałam, mamy 170 różnych dźwięków. Tutaj hiszpański ma ich 60, między 60 a 70, tak więc namacalnie tych dźwięków jest wiele mniej dla nas do nauczenia. Na pewno w hiszpańskim jest bardzo ciekawe to, że jego i tak się nigdy nie przestaniemy uczyć, jako że tyle różnych krajów mówi w tym języku i mają swoje slangi, swoje słówka. Bardzo dużo, na przykład tutaj w Peru opisuje się owocami różne rzeczy. Na przykład truskawka to jest osoba taka, tak jakby u nas się powiedziało, ktoś troszeczkę taki luksusowy, dużo tych takich różnych powiedzonek mają i słów na opisywanie różnych rzeczy. Ale samo nauczenie się języka jest bardzo, bardzo proste i tutaj też z tego, co ja doświadczyłam, zachęcają nas do mówienia. Nikt się tutaj ze mnie nie śmiał. Do tej pory nikt mnie nie wytyka przez żadne błędy gramatyczne, jedynie mnie poprawi z chęcią pomocy. Tak więc zachęcają do mówienia. To bardzo przyjemnie mi się nauczyło tutaj wśród Peruwianczyków mówić po języku hiszpańskim.
Tak, będziemy się zbliżać już do końca audycji. Na koniec zawsze proszę swoich rozmówców o to, żeby w języku, w którym się komunikują w danym kraju, pozdrowili słuchaczy naszego radia. W Twoim przypadku po hiszpańsku.
Muchísimas gracias por escucharnos. Era un placer para poder conversar del país en el cual me enamoré tanto. Y los invito por acá para que conocen, para que disfruten esa tierra hermosa. Muchísimas gracias otra vez por escucharnos y los saludo a todos. Muy buenas tardes.
Super, dziękuję Ci bardzo za
Dziękuję.
rozmowę. Peru musi być ciekawym i pięknym krajem, więc zachęcamy wszystkich do odwiedzin. Weronika Hula była moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji Rozmówki Polsko-Polskie. Dziękuję Ci bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję ślicznie.
Rozmówki Polsko-Polskie. Czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie. Tylko na antenie Polskiego Radia Chicago.